Drodzy, dzisiaj chciałbym kontynuować ten cykl wykładów, który gdzieś tam kiedyś rozpocząłem na temat kultury zboru, czyli na temat relacji w zborze, jak one powinny wyglądać, czym powinny się cechować. Byłem bardzo zbudowany, kiedy zacząłem pod tym kątem czytać Boże Słowo, jak wiele Biblia mówi na ten temat. I myślę, że warto jest bliżej przyjrzeć się tym fragmentom, które w jakiś sposób nas zachęcają, inspirują, napominają też do tego, abyśmy zajęli właściwą postawę w Kościele. Dzisiaj dzisiejsze słowo zatytułowałem Trzecia szuflada. I trochę takie może ciekawe, co się za tym kryje. Pewna analogia, pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji z mojego życia. Kiedyś pracowałem w firmie, prowadziłem tu oddział w Bielsku i mieliśmy taką szafę. I w tej szafie, to była taka szafa kartotekowa, i w tej szafie były trzy szuflady. Na samej górze była szuflada, która była zatytułowana Aktualni klienci. Poniżej, po środku była szuflada, która była zatytułowana Potencjalni klienci. A na dole była trzecia szuflada, tak bardzo nisko, na której było naklejony napis Klienci nieaktualni. Takie trzy szuflady, z których często korzystaliśmy, mieliśmy obowiązek tam wprowadzać adnotacje, jeśli chodzi o utrzymywanie kontaktu z klientami, tymi, których obsługiwaliśmy, ale też i z tymi, którzy stanowili jakiś potencjalnych do zdobycia. Natomiast ta trzecia szuflada była otwierana tylko i wyłącznie po to, aby tam wrzucić tą kartotekę, bo na przykład współpraca się zakończyła, a może nie była do końca taka, jak sobie klient oczekiwał. Dlaczego użyłem tego obrazu? Ponieważ kiedy obserwuję swoje życie, swoich bliskich, innych, zauważyłem, że człowiek ma taką tendencję posiadania takiej szafy z trzema szufladami. Jakie to szuflady? Górna szuflada, umieszczamy tych, których lubimy, których akceptujemy, z którymi chcemy mieć społeczność. Nadajemy na tych samych falach, z którymi chętnie utrzymujemy kontakt. Jak tylko zadzwonię, o fajnie, znów się spotkamy, cieszę się. Staramy się wykorzystywać każdy moment, każdą chwilę. I oznaczmy tą szufladę znakiem plus. Szuflada środkowa, w niej umieszczamy osoby z naszego otoczenia, które znamy z widzenia, ale nie nawiązaliśmy jeszcze bliższych relacji. Potencjalni rezydenci do górnej lub dolnej szafy. I myślę, że poruszając się w naszym zborze, możemy wyróżnić takie osoby, które widzimy, nawet może byśmy chętnie poznali je bliżej, ale nie było okoliczności. One gdzieś tam są, gdzieś je widzimy, może każdą niedzielę, natomiast nie mamy takiego bliskiego kontaktu. I tutaj bym na tej szufladzie oznaczył znakiem zapytania. Trzecia szuflada, czyli dolna, to są ci, których nie rozumiemy. Ci, których nie akceptujemy często. Może nas nawet drażnią swoim zachowaniem. Może nas zawiedli, może nas zranili. Umieszczamy ich w tej dolnej szufladzie, aby pozbyć się problemu. Tą szufladę oznaczyłem znakiem minus. Tą szufladę zamykamy, wkładamy tam kogoś, zamykamy i chcemy mieć święty spokój, unikać szerokim łukiem, jak to często mówią. Idąc przez nasze życie, wypełniamy te trzy szuflady. Może nie każdy, ale większość z ludzi w taki właśnie sposób funkcjonuje. Mamy te trzy kategorie, takie podstawowe kategorie ludzi. Bywa, że ludzie z szuflady z plusem wędrują do szuflady z minusem, tak? W jakiś sposób nas zawiedli, nasze oczekiwania, więc podejmujemy decyzję, ok, spadają w dół. Czasami bywa, że ktoś z szuflady z minusem wędruje na górę. bo okazuje się, że przy bliższym poznaniu jest to ktoś zupełnie inny, niż wyobrażaliśmy sobie. I w związku z tym zaczynamy nawiązywać głębszą relację. Prawda jest też taka, że nie tak łatwo zmieniamy zdanie o człowieku, raz przyjęte, tak? Wrzucamy do szufladki i naprawdę musi się coś wielkiego wydarzyć, żebyśmy powiedzieli, ok, spróbujmy jeszcze raz. Dlaczego w ogóle szufladkujemy ludzi? Dlaczego tak się dzieje? Jest to wynik naszej odmienności. A ta odmienność może się manifestować na różne sposoby. Wygląd, płeć. Obserwujmy ludzi, jak są w jednej grupie kobiety, mężczyźni. Już jest szufladkowanie, już jest jakiś podział. Kobiety mają swój świat, mężczyźni mają swój świat. Wiek. Co ja tam będę z tymi młodymi rozmawiał? Nie mam z nimi tematu. Oni biegają, nie rozumieją mnie w ogóle. Ja już tu dziadek, mam swoje problemy. Wykształcenie, pochodzenie, status społeczny. No cóż, ja będę z tymi biedakami rozmawiał. My tu o grubych pieniądzach chcemy rozmawiać, a oni tam myślą, jak kupić chleb. No o czym będziemy z nimi rozmawiać? Jakieś zainteresowania, jakieś hobby. Mam wielu w górnej szufladce ludzi, z którymi chodzę w góry. To nas na początku połączyło, ale w miarę jak zaczęliśmy z sobą przebywać, rozmawiać, spędzać wspólnie czas, mogliśmy się zbliżyć do siebie i potwierdzić ten plus, powiedzieć, ok, fajnie, będziemy rozwijać naszą społeczność, będziemy poznawać się bliżej. Drugim takim na pewno ważnym czynnikiem, a może nawet najważniejszym, jest osobowość człowieka. Osobowość człowieka to cechy wewnętrzne, które przyczyniają się do względnie trwałych, wyróżniających daną jednostkę wzorców odczuwania, myślenia i zachowania. Taka trochę definicja. Każdy z nas jest troszeczkę inny. Każdy z nas troszeczkę inaczej reaguje. Każdy z nas ma taką indywidualną osobowość. Czy to jest źle? Myślę, że nie. Pan Bóg nas stworzył w cudowny sposób. Każdy z nas jest niepowtarzalny, każdy z nas jest wyjątkowy i drugiego, takiego Roberta, czy Bogdana, czy Kasi, czy Zosi nie będzie. I to jest piękne. Wyobrażacie sobie, gdybyśmy wszyscy byli równo myśleli, równo odczuwali, równo reagowali? Nie byłoby to zbyt ciekawie. Kiedyś widziałem nabożeństwo w Seulu, nie wiem, tam 30 tysięcy ludzi było, wszyscy równiutko poubierani, równo obstrzyżeni, ten sam kolor włosów, podobna mimika twarzy. I mówię, normalnie kopie. Podobność czymś się różnią, ale to pewnie trzeba by troszeczkę przebywać z tymi ludźmi, żeby ich zacząć odróżniać. Ale na pierwszy rzut oka dla nas, Europejczyków, oni są podobni do siebie, bardzo podobni. Nasz charakter ma olbrzymie znaczenie też w relacjach i w tym, jak postrzegamy drugiego człowieka. Charakter z naszym kręgosłupem moralnym, kształtowanym przez różne okoliczności. Pozwólcie, że kilka przybliżę. Doświadczenia życiowe mają ogromny wpływ na to, jacy jesteśmy w tej chwili. Rodzina, wychowanie. Inaczej życie człowieka wygląda, kiedy jest wychowany w takiej rodzinie pełnej miłości, a inaczej to wygląda, kiedy jest to dom z patologią, z alkoholem, z nadużyciami, z różnymi rzeczami, które się dzieją, które nie powinny się dziać w domu. Taki człowiek ma zupełnie inne podejście do życia. Małżeństwo to kolejny aspekt, w którym albo możemy się rozwijać, budować, albo następuje destrukcja, zniszczenie, która zostawia trwały ślad w człowieku. Relacje z ludźmi. Pracy, poza nią. Iluż to ludzi popadło w depresję z powodu pracy, bo w pracy była zła atmosfera, bo szef to był tyran. Człowiek, który nie liczył się z nikim. I wtedy tworzy się pewna atmosfera, która ma głęboki wpływ na człowieka. Ktoś jedną taką pracę przeżył, drugą, trzecią, na pewno to zostawia ślad w jego życiu. Trudne doświadczenia, na przykład przebyte choroby. Kiedy wszystko się kręci według naszej myśli, to wydaje nam się, że świat stoi u naszych stóp. Ale kiedy zaczyna się walić, na przykład kiedy doświadczamy jakichś chorób, nagle odkrywamy, że nie wszystko jest takie do końca ważne, że są rzeczy ważne i ważniejsze, że coś nas omija, coś głębszego niż bycie tu, tam, zjedzenie tego czy tamtego, zrobienie to czy tamto. Wspomnę też o jakichś wypadkach czy jakichś tragediach typu śmierć bliskich. To zawsze zostawia ślad. Stąd mamy żałobę. To jest taki czas, w którym człowiek musi poukładać sobie życie w nowy sposób. I nigdy jego życie już nie jest takie, jak było przedtem. Moralny kręgosłup to zbiór zasad, którymi kierujemy się, czy kieruje się dany człowiek. One nie muszą być wcale biblijne. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej odrzuca wartości chrześcijańskie. Żyjemy w świecie, w którym zaczyna się coraz głębsza dyskusja na ten temat. Co jest prawe, co nie jest prawe, co jest właściwe, co nie jest właściwe. I teraz ludzie przychodzą do nas, do kościoła, nawracają się. Oni z tym wszystkim przychodzą. Mając cały ten system wartości, mając jakieś swoje doświadczenie, ale o tym może też za chwilę powiem. Kolejne pytanie, które sobie postawiłem, to czy Jezus szufladkował ludzi? Czy miał takie szufladki, o jakich mówiliśmy tutaj? W oparciu o 4 Ewangelie możemy zdecydowanie powiedzieć, że nie. Jezus nie miał takich szufladek. My ludzie poznajemy siebie poprzez relacje. Możemy powiedzieć, że w jakim stopniu poprzez głębsze relacje poznajemy drugiego człowieka. Nie da się w inny sposób. Jeśli chcesz mnie poznać, to musisz poświęcić czas, musimy spędzić trochę czasu z sobą, na rozmowach, na byciu gdzieś tam i wtedy będziesz mógł coś, niecoś powiedzieć o mnie, ja również o tobie. Bez tego się nie da. Ale tutaj trzeba też podkreślić, że nasze poznanie jest zawsze cząstkowe. Człowiek jest zbyt niesamowitą istotą. Nauka próbuje nas sprowadzić do iluś tam punktów, ale człowiek jest cudem. Zawsze pochylam głowę i myślę sobie, wow, gdzie Bóg mówi, że człowiek jest koroną Bożego stworzenia. I jest stworzony na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Więc nie pokusiłbym się o taką myśl, że tak łatwo można poznać człowieka. Poza tym człowiek zmienia się w czasie. A więc człowieka, którego znaliśmy 30 lat temu, dzisiaj już może być troszeczkę w innym miejscu. I kiedy będziemy z nim rozmawiać, będziemy zaskoczeni. Dzisiejsze czasy są jeszcze dodatkowo niebezpieczne, bo spłycamy wszystko. Na przykład komunikatory. One w jakiś sposób pozwalają nam komunikować się z sobą, przekazywać jakieś myśli, nawet emocje za pomocą jakichś tam obrazków, ale to nigdy nie zastąpi tej osobistej, głębokiej relacji dwojga ludzi. I kolejna rzecz, na którą chciałbym podkreślić, że w poznawaniu tak naprawdę my określamy granicę, jaką wyznaczamy, jaką pozwolimy drugiej osobie poznać siebie. Ona nie pozna nas głębiej niż to, dokąd jej pozwolimy. Mamy taką łatwość zamykania się, przyjmowania jakichś masek, ale gdzieś w głębi mówimy, nie, to miejsce najświętsze jest dla mnie, tak? Zupełnie inna sytuacja jest z Panem Bogiem. Bóg nas przenika. Bóg wie wszystko. On nas widzi. Biblia powiada, że Bóg patrzy na nasze serce. Nie do końca, myślę, jako ludzie to rozumiemy, ale zdaję sobie sprawę, że Bóg jednym spojrzeniem widzi wszystko, co jest we mnie. Nie muszę nic upiększać, nie muszę nikogo udawać, po prostu On wie, jaki ja jestem. I to w pewien sposób jest piękne, bo Bóg w jak piękny sposób może nas poznać. Myślę, że też możemy, czytając Ewangelię, zobaczyć, jak Pan Jezus doskonale przenikał ludzi. Wiedział, o czym myślą. Doskonale się w tym poruszał. Taki dobry przykład, który myślę, dobry, choć negatywny, Judasz. Jezus wiedział, że jest złodziejem. Wiedział, że sprzeniewierza te pieniądze, które mieli. Wiedział również o tym, że Judasz go zdradzi, że jest tą osobą, która go sprzeda, która go zdradzi. Czy Judasz był w jakiś sposób zaszufladkowany przez Pana Jezusa? To pytanie, które sobie postawiłem i szukałem w Ewangeliach odpowiedzi. I muszę powiedzieć jasno, że traktował go na równi z innymi. Nic mniej i nic więcej. Był jednym z jego uczniów. Podziwiam Pana Jezusa. Wyobraźcie sobie, że wiecie o kimś, że jest przewrotny, że wam zrobi krzywdę. Na pewno uruchamia się od razu mechanizm do dolnej szufladki, tak? Muszę się od niego odizolować, bo on mnie skrzywdzi. Wiem o tym. Ale nie tak było w przypadku Pana Jezusa. On to wiedział, ale zachował relacje z każdym z nich. Judasz nie miał nic mniej niż pozostali apostołowie. A jak postępowali pierwsi chrześcijanie? Na przykład apostołowie. Piotr, bardzo ciekawa postać, myślę, znana nam wszystkim. Człowiek, który w pewnym momencie dokonuje wielkiego odkrycia. O tym możemy czytać w Dziejach Apostolskich. Teraz pojmuję naprawdę, powiada, napisał, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Jest to fragment z Dziejów Apostolskich. Może mały kontekst do tego. Pierwsi chrześcijanie, już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, przez jakiś czas uważali, że zbawienie jest dla Żydów. Że to nie jest dla pogan. Może tam sporadycznie ktoś się wkręci, ale tak naprawdę Jezus Chrystus przyszedł do Żydów i z powodu Żydów, Izraelitów. I w takim sposobie myślenia on funkcjonował. Zresztą Żydzi oddzielali się od pogan, nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Byli ludźmi nieczystymi, a więc ograniczali swoje kontakty do minimum. I cóż się dzieje? Pewnego dnia modli się i ma widzenie. Oto płachta wypełniona nieczystymi zwierzętami i słyszy polecenie: Piotrze, jedz. Panie, przenigdy. Ale to ta wizja miała pewne przesłanie. Bóg w ten sposób pokazał mu, dał mu do zrozumienia, że jego zbawienie obejmuje o wiele szerzej, niż on sobie wyobrażał. Piotr miał szufladki i w tej dolnej szufladce byli poganie. I dlatego uważał, że szkoda czasu, szkoda im tam w ogóle głosić Ewangelię. Oni się do tego nie nadają, Bóg ich nie lubi, nie kocha i nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Ale Pan Bóg zmienił jego myślenie i to była dla niego rewolucja. I to jest ładnie podkreślone właśnie w Dziejach Apostolskich. Pan Bóg nieźle wypróżnił jego szufladkę. Tą dolną szufladkę. Apostoł Paweł. Dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na jednym fragmencie z jego nauczania, właśnie na ten temat. Jaką postawę zająć w takiej sytuacji? I przyjrzyjmy się dwom wersetom. Efezjan 4, 1 i 2. I przeczytajmy. Napisał tak do Efezjan. Napominam was, tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Tak jak na początku powiedziałem, ten fragment, ten werset wpisuje się w ten cykl wykładów. Mamy tutaj to słowo jedni drugich, alelom, jedni drugich. To słowo ma takie bardzo mocne znaczenie w nauczaniu Kościoła, ponieważ ono w jakiś sposób określa funkcjonowanie Kościoła. W pierwszym wersecie Paweł napisał: napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. I myślę, że to jest bardzo ważna myśl, na którą powinniśmy się pochylić. Słowo Boże wzywa nas, chrześcijan, do zajęcia postawy godnej powołania. Co to oznacza, postawa godna powołania? Co mam robić? Jak się mam zachowywać? Aby zrozumieć to wezwanie, jako nowonarodzeni chrześcijanie musimy mieć świadomość, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Nieraz z tego miejsca mówiliśmy o tym, mówimy, będziemy podkreślać, zachęcać, przypominać, ponieważ to ma kluczowe znaczenie. To ma ogromne znaczenie w naszym życiu. W objawieniu Jana, pierwszy rozdział, szósty werset, czytamy takie słowa. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Często wracam do tego fragmentu. Jest to niezmiernie cenne miejsce Bożego Słowa, które stwierdza fakt, stwierdza prawdę o każdym nowonarodzonym dziecku Bożym. Pozwólcie, że aby wyjaśnić, co to znaczy zająć tą godną postawę, że użyję pewnej ilustracji. Czy wyobrażacie sobie, żeby książę William, syn króla Karola, króla Anglii, przyszły następca tronu, wracał kiedyś do domu o 3 nad ranem w dziwnym towarzystwie, idąc wężykiem, będąc pijany, od krawężnika do krawężnika? Myślę, że w Anglii jest to nie do pomyślenia. To jest niegodne tego człowieka, jego powołania, jego miejsca. On nigdy, myślę, nie zgodziłby się na coś takiego, żeby zejść do takiego poziomu. Pozycja, do jakiej został powołany, nie dopuszcza do takiego zachowania. Od razu widzę nagłówki, gdyby to miało miejsce, nagłówki w wiadomościach. Książę William zachował się niegodnie jako następca tronu. A pod nagłówkiem zdjęcia, filmiki i wiele, wiele, wiele krytycznych słów pod jego adresem. I drodzy, zadałem sobie pytanie. O ileż bardziej dzieci Boże, powołane z rodu królewskiego, nie jakiegoś tam rodu, ale Bożego rodu. Nie jakiegoś tam rodu kapłańskiego, ale Bożego rodu kapłańskiego. Powinniśmy zachowywać godną postawę. Wszystko, myślę, zamyka się w naszej świadomości, kim tak naprawdę jesteśmy. Czy Boże Słowo dotarło do nas, do naszych serc i mamy tą świadomość, że cokolwiek robisz, jesteś dzieckiem wszechmogącego Boga. Jesteś z rodu kapłańskiego, z rodu królewskiego. A zdarza nam się robić pewnie różne rzeczy. Bywamy w różnych miejscach. Czasami zapominamy, że całe duchowe stworzenie patrzy na nas, na ród królewski. Aniołowie pewnie nas widzą, Widzą nas teraz. Obserwują nas. Mam na myśli oczywiście zarówno aniołów, ale też i ta ciemna strona duchowej rzeczywistości, upadłych aniołów. Nie bez powodu Słowo Boże powiada, że rzucony został, to jest w objawieniu Jana, oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. To ten fragment, to krótkie zdanie wiele mówi. Oznacza, że naprawdę wróg skupia się na nas, obserwuje nas. Potem jest tworzona jakaś lista, aby ją rozwinąć przed naszym Ojcem. Jesteśmy nieustannie oskarżani. Każde uchybienie, każdy błąd, każde niedociągnięcie pewnie, bo diabeł w tym się lubuje. To jest jego zajęcie. Dlatego, drodzy, myślę, że jest to ważne słowo, abyśmy pamiętali, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, że jesteśmy powołani, że jesteśmy dziećmi Króla, że Jego reprezentujemy i to, jak Go reprezentujemy, ma ogromne znaczenie. Zarówno w tym świecie duchowym, ale również i w tym świecie rzeczywistym, tu materialnym nazwijmy. Kiedy zachowujemy się zgodnie z naszym powołaniem, nawet ludzie nieprzychylni patrzą na nas z podziwem, choć tego nam nie powiedzą. Tak? Gdzieś tam dopiero przez kogoś się dowiemy, że to jest fajny, to fajna rodzina, to fajny mężczyzna, fajny pracownik, rzeczywiście, on jest solidny, na nim można polegać. Już nie dodają dlaczego, ale widzą tą inność, widzą tą odmienność. I takim ludziom jest trudno nas wrzucić do dolnej szufladki. Mają może jakieś takie emocje, które mieszane emocje wobec nas, ale nie są w stanie, nie mają zapewne odwagi, żeby nas wrzucić, bo to są źli ludzie, z którymi nie chcę mieć nic do czynienia. Drodzy, przejdźmy do wniosków tej pierwszej części. Nasza codzienna postawa powinna wynikać z naszego powołania i tylko z naszego powołania. To jest nasze zadanie, to jest też i nasze dziedzictwo. Dlatego ważne jest, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I myślę, że to jest ważny taki rozdział w życiu chrześcijanina i wydaje mi się, że nie można tego przerobić za 3 miesiące i powiedzieć, dobra, to już wiem. Ciągle wracamy, ciągle odkrywamy, ciągle jesteśmy zaszokowani, zaskoczeni przez Pana Boga, tak? Kiedy Bóg nam odkrywa coraz to nowe prawdy odnośnie nas. Ale kiedy to jest połączone z wiarą, zaczynamy poruszać się zupełnie inaczej niż ten świat, bo jesteśmy kimś innym. Jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy nowymi, innymi ludźmi. Nie można nas porównywać z ludźmi tego świata, choć czasami się to robi. Dlatego też myślę, Paweł napisał, napominam was, takie mocne słowo, które tutaj umieścił. Napominam was. Widocznie coś tam widział, że jest nie tak, nie w porządku. I wzywa braci i siostry do korekty, do przyjęcia postawy wynikającej z naszego powołania w Jezusie Chrystusie. Tak jak wcześniej powiedziałem, nasza postawa, ta duchowa postawa może mieć bardzo głęboki wpływ. Ludzie mają dość słów, deklaracji. Nawet czasami słyszę, mają dość kościołów. Bodajże przedwczoraj dowiedziałem się, że 1500 szkół w Polsce, czy w 1500 szkół w Polsce nie ma nauki religii już w naszym kraju. To o czym świadczy, że młode pokolenie, że dzieci odrzucają pewien sposób myślenia. I to jest ten czas, kiedy zapewne będą szukać czegoś, bo człowiek nie lubi pustki. Ale wierzcie mi, diabeł ma dla nich już przygotowane. Jeśli Kościół nie ruszy, nie pójdzie, nie będzie świadectwem, a właśnie ta nasza postawa, to dobre życie, które prowadzimy, pełne pokoju, pełne radości, wstrzemięźliwości, jest w jakiś sposób powodem do myślenia, do zadawania pytań w życiu tych ludzi. Przejdźmy teraz do wersetu drugiego. Paweł wzywa, abyśmy postępowali z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. A więc pierwsza część mówi o zajęciu właściwej postawy, a druga część już mówi o naszym codziennym zachowaniu, o tym, jacy powinniśmy w tym naszym powołaniu codziennym być. I pierwsza rzecz, na którą zwraca uwagę, to pokora. Powiada, żebyśmy byli pokorni. Słownik PWN powiada, że pokora to świadomość własnej niedoskonałości. I druga definicja, uniżona postawa wobec kogoś. Z tą pierwszą nie do końca się zgadzam. Ale z tą drugą gotów jest się utożsamić. Tak. Pokora to uniżona postawa wobec kogoś. Wobec Boga, wobec drugiego człowieka. Możemy się unosić nad Niego, a możemy się uniżyć. Piękna ilustracja jest przedstawiona w modlitwie, którą Pan Jezus wymalował przed oczami uczniów. O faryzeuszu i celniku. Boże, powiada faryzeusz, dzięki Ci, że nie jestem jak ten celnik, tak? Widzicie tutaj tą pychę, tą wyniosłość człowieka? I potem wymienia wszystkie rzeczy, które robi i których nie robi. Natomiast celnik stoi gdzieś tam w kącie i bije się w piersi przed Bogiem, bo widzi swój stan, widzi swój beznadziejny stan i w pokorze przychodzi do Boga. I ta historia, czy ta przypowieść jest zakończona takimi oto słowami. Ten wyszedł, mowa o celniku, usprawiedliwiony, tamten nie, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tu jest ta różnica. Jezus Chrystus był przykładem pokory. Na każdym miejscu, w każdej sytuacji widać Jego pokorę. Musimy być świadomi tego, że to Stwórca Wszechświata. Pan Panów i Król Królów. To On powiedział, kiedy Go aresztowano, że co myślisz, że gdybym poprosił o 10 tysięcy legion aniołów, czy ileś tam, nie dostałbym? 5 sekund jest po temacie. Ktoś wyjątkowy, ktoś, kto zamieszkał w ludzkim ciele i dla przeciętnego człowieka był zwykłym człowiekiem. Ale to był Pan. To był nasz Król. To był Stwórca Wszechświata. To był Ten, który wypowiedział Słowo i Wszechświat się stał. Tak bardzo się stał, że do dzisiaj ludzie mają pytania i nie wiedzą, jak to jest możliwe. Ale któregoś dnia Jezus Chrystus podczas wieczerzy bierze misę, przepasuje się i podchodzi do każdego z apostołów. Pochyla się nad każdym z nich, bierze ich nogi, brudne nogi i myje. Umył, tam oczywiście Piotr miał swoją koncepcję, ale nie będziemy w to wchodzić. Bardzo ciekawe, taka może dygresja. Umył nogi Judaszowi. Powiedział, a ty zdrajco, ty tam sobie siadaj. Zrobił dokładnie to wszystko wobec każdego z apostołów. To jest niesamowite. Uniżył się nawet przed swoim zdrajcą. Gdy skończył, powiedział, czy wiecie, co wam uczyniłem? Dobre pytanie. Wiecie, co ja wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem, Panem i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. niesamowita lekcja. Myślę, że ona wiele powiedziała w tamtym momencie uczniom. Kiedy zajrzymy troszeczkę wcześniej, co miało miejsce, te kłótnie, kto jest większy, kto jest lepszy, kto jest mądrzejszy, kto ma więcej do powiedzenia, kto będzie siedział po jednej, po drugiej stronie. Tu nagle Jezus bierze misę i daje im wspaniałą lekcję. I powiem wam, to jest bardzo ważna lekcja dla Kościoła. To nie jest tylko dla tych 12. To jest dla każdego z nas, dla ciebie i dla mnie. Pokora to nie jest jakaś postawa, którą mogę ewentualnie przyjąć lub nie. Powiem wprost, jest nieodzowna w życiu chrześcijańskim. Jeśli naprawdę chcemy się rozwijać, chcemy budować relacje z naszym Panem, to pokora jest kluczem do tego. Bez tego nie ma. Ponieważ tak jak przed chwileczką powiedziałem, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Czytamy o tym w liście chociażby do Filipian. W tym samym liście apostoł Paweł powiada tak: nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. W sferze pokory. Kolejna głęboka lekcja dla każdego z nas. W naturalny sposób chcemy być zauważani, doceniani. W świecie to jest normalne. Wejdź na tej drabinie jak najwyżej. Bądź jak najbardziej zauważalny. Miej jak najwięcej ludzi pod sobą, którzy na ciebie pracują, którzy ci będą służyć. I wtedy będziesz szczęśliwy. Tak myśli świat, ale w Kościele jest na odwrót. To pokora powoduje, że możemy stać się wielcy w Kościele. I to od niej tak naprawdę zależy, nie obawiam się użyć słowa wszystko, czy bardzo wiele. Bez pokory nie jesteśmy w stanie realizować naszego powołania. Nie da się. Wszystko zaczyna się od pokory. Pan Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Zaparcie się samego siebie jest elementem pokory. To już nie ja jestem najważniejszy. To świat nie dla mnie się kręci. To nie ja będę tutaj narzucał cokolwiek. Ale Boże, Ty jesteś pierwszy na moim miejscu. Jeśli nie przyjmiemy postawy pokory w naszym życiu, to jesteśmy narażeni na szufladkowanie ludzi. Zgodzicie się ze mną? Wtedy ten proceder będzie bardzo silny w naszym życiu, bo będziemy starali się dobrać ludzi, którzy będą nam pasować. Paweł wzywa nas, abyśmy znosili jedni drugich z łagodnością, z cierpliwością i z miłością. To jest kolejny fragment, czy kolejne miejsce, czy kolejna myśl, może to będzie najlepsze określenie, nad którą warto się pochylić. Paweł nie prosi, nie mówi, słuchajcie, spróbujcie, ale to jest apel, abyśmy znosili jedni drugich. Jedni drugich dotyczy Kościoła, dotyczy naszych relacji tutaj i teraz, jako Kościół. I powiada z łagodnością, z cierpliwością, w miłości. W tym fragmencie Paweł odwołuje się do owoców Ducha Świętego. W Galacjan 5, 22 czytamy i 23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Mamy tutaj wymienione 3 z 9 owoców z tej listy. Miłość, cierpliwość i łagodność. Zastanawiałem się, czemu nie ujął wszystkich. Ujął tylko te trzy. Ale wydaje mi się, że w kwestii zajęcia pewnej postawy, tej postawy pokory, postawy właśnie takiej zależności, te trzy aspekty mają duże znaczenie. To nas prowadzi do kolejnego wniosku, czy do kolejnych wniosków, że bez głębokiej, osobistej relacji, opartej na miłości, nie jesteśmy gotowi, aby wypełnić polecenie znoszenia jedni drugich w miłości, w pokorze, z łagodnością i cierpliwością. Potrzebujemy, aby Duch Święty prowadził nas w tym wszystkim. Jest to działanie przekraczające każdego z nas. Możemy coś wykrzesać z siebie, ale to Duch Święty chce nas prowadzić i chce tworzyć te owoce w naszym codziennym życiu, kiedy zajmiemy właściwą postawę. Abyśmy mogli szczerze i w miłości wyjść do ludzi, musimy w pewien sposób obumrzeć dla siebie. To, co też wcześniej mówiłem, wziąć swój krzyż. Wziąć swój krzyż. Bez tego się nie da. Jeśli ja stawiam siebie w centrum, to nie jestem w stanie wyjść do innych ludzi w taki głęboki, szczery, pełen miłości sposób. Kończąc, drodzy, pragnę zachęcić nas, mówię to oczywiście też do siebie, do otwarcia dolnej szuflady. Nie lubimy jej otwierać. A jeśli ją otwieramy, to tylko, żeby tam wrzucić kolejną osobę. Nie wiem, czy jest to adekwatny obraz, ale tak to widzę, tak to odebrałem. Otwarcia, ale nie po to, żeby wrzucić tam kogoś, ale otwarcia, żeby wyjąć z tej szuflady, żebyśmy się przyjrzeli, kto tam jest. I żebyśmy powrócili do tych osób, jeśli oczywiście to jest możliwe. Żebyśmy też zmienili postawę, żebyśmy najpierw zajęli tą właściwą postawę, a potem spróbowali odbudować relacje na tyle, na ile to jest możliwe. Bo Boże Słowo powiada, o ile to możliwe, ze wszystkimi pokój miejcie. Nie zawsze, nie ze wszystkimi się da. Zachęcam, abyśmy ich nie unikali, ale ze wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosili w bezwarunkowej miłości agapę. Jest to szczególnie ważne w przypadku ludzi nowo nawróconych. My już gdzieś tam okrzepnęliśmy w kościele, ale przychodzą nowi ludzie, tak jak na początku powiedziałem, z wieloma problemami nierozwiązanymi. Ciągle to podkreślam, że dzisiaj człowiek jest o wiele głębiej osaczony przez różnego typu grzechy, związania, których my już, mówię, my jako starsi nie rozumiemy. Czasami rozmawiam z człowiekiem i nie wiem, o czym mówi, bo dla mnie to nie jest problem. Muszę się długo modlić, żeby go w jakiś sposób zrozumieć. Nasza postawa może dać przestrzeń tym ludziom do zmiany ich życia. Żeby człowiek mógł się zmienić, potrzebuje miłości i akceptacji. Zgodzicie się? Jeśli jej nie ma, zamykamy się, czujemy się zagrożeni, nie chcemy, nie będziemy mówić o sobie, nie będziemy się otwierać, nie będziemy wychodzić naprzeciw. Ale kiedy jest akceptacja, kiedy jest miłość, kiedy jest zrozumienie, ludzie stopniowo, tak jak ślimaczek ze skorupki, wychodzą, otwierają się, rozmawiają, proszą o modlitwę, szukają pomocy. Ale tą atmosferę może wytworzyć Kościół. Tutaj plotka, pomówienia, oskarżenia, opowiadanie o różnych rzeczach, które są niepotrzebne, ma negatywny skutek. Nie powinniśmy tego robić. To jest obrzydliwe w oczach Bożych. I to właśnie niszczy tą atmosferę. Nie pozwala tym ludziom, nie pozwala nam. Bo również człowiek, który plotkuje, sam boi się cokolwiek powiedzieć. Prawda? O sobie nic nie mówi, bo wie, że inny może zrobić to samo. Ale kiedy jesteśmy szczerzy w miłości, kiedy kochamy ludzi, kiedy jesteśmy otwarci dla nich, aby ich wspierać, aby ich przyjmować, wtedy jesteśmy gotowi, aby wziąć krzyż, aby obumrzeć dla siebie i wyjść im naprzeciw, aby wspierać ich, budować, bo to jest ten czas. To jest czas Kościoła, to jest czas dla Polski, to jest czas dla zboru Filadelfia w Bielsku Białej. Możemy go przespać. Już to kiedyś mówiłem, ale dzisiaj może powtórzę. Irlandia. Irlandia była w bardzo podobnym miejscu, jak dzisiaj jest Polska, gdzie autorytet tych historycznych kościołów upadł. Z różnych powodów. Bardzo bliskich tym, które mamy u nas w kraju. Ale Kościół ten czas przespał. Nie wyszedł naprzeciw. Nie odważył się, aby głosić Ewangelię. No i dzisiaj Irlandia jest ateistycznym krajem. Jest to dla mnie lekcja. Lubię rozmawiać, chcę rozmawiać. Jestem gotów rozmawiać z każdym, kto do mnie zadzwoni, kto do mnie przyjdzie. Bardzo lubię prowadzić kursy Alfa, bo tam mogę tym ludziom opowiadać o tym, co Bóg dla nich uczynił. I mogę oglądać, jak Bóg ich dotyka, przemienia, jak ich zbawia, jak stają się moimi braćmi i siostrami. Każdy z nas ma jakąś przestrzeń, jakieś pole, na którym możemy podjąć działania. Nie prześpimy tego. Ale zanim to wszystko zacznie się dziać, musimy zająć właściwą postawę wobec Boga, wobec ludzi. Zachęcam do tego. Drodzy, tymi słowami chciałbym nas zachęcić. Kościół to jest cudowny, jedyny, niepowtarzalny Boży twór. Coś, co ma wymiar wieczny. Kiedy patrzę na niebo, to mam świadomość, że to się kiedyś może skończyć. Zresztą Biblia o tym mówi, że to wszystko zwinie. Może stworzy jakiś nowy świat, ale Kościół ma wymiar wieczny. Jesteśmy uczestnikami wieczności. A jakże wielu ludzi jeszcze nie jest uczestnikami wieczności, ale wszystko zostało dla nich przygotowane. Módlmy się do Pana, szukajmy możliwości, bądźmy gotowi do tego, aby Duch Święty nas użył. Niech nas Pan błogosławi. Amen.